Poseł Tomasz Rzymkowski może pojawi się w studiu, a może zatrzymały go ważne problemy w polskim parlamencie, bo jak Państwo wiedzą, wczoraj ustawa o KRS-ie została w Komisji Sprawiedliwości przegłosowana. Dzisiaj i jutro Komisja Sprawiedliwości będzie pracowała nad reformą Sądu Najwyższego. A my mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem, który jest w Kijowie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry. W Kijowie, nawet przy europejskim placu, tak się składa.
Samo serce Kijowa. Czy widziałeś dzisiaj limuzyny, którymi do pracy jechał prezydent Poroszenko?
Nie widziałem limuzyn. Jestem skoncentrowany na przygotowaniu materiałów i ostatnich zdań do tekstu Kurierze Wnet. Natomiast faktycznie od rana, a właściwie od wczoraj, zajmuję się kwestią prezydenta Poroszenki w kontekście artykułu, który pojawił się w Polsce i pewnego wskazania na rolę Poroszenki, jeśli chodzi o relacje z Donaldem Tuskiem i możliwym jego mieszaniem się w pewnym sensie w sprawy wewnątrzpolityczne. Wczoraj pojawił się tekst w naszym dzienniku zatytułowany Szkalowanie Polski przez Donalda Tuska wykorzystuje we własnych celach ukraiński przywódca Petro Poroszenko. Przeanalizowałem ten tekst. Taki wniosek nasz dziennik wyciągnął po wpisie Poroszenki na Twitterze. Jednak tekst opiera się na co najmniej niedopowiedzeniach i manipulacjach. W tekście bowiem czytamy. Antypolskie wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej pozwalają na rozgrywanie wewnętrznych konfliktów przez inne kraje, nie tylko w strukturach Unii Europejskiej. Zapewne w ten sposób nasz dziennik odnosi się do wpisu Tuska na Twitterze z 19 listopada, ale nie ma to bezpośredniego związku ze spotkaniem Tuska i Poroszenki. W dodatku nieznana jest żadna antypolska wypowiedź Tuska po tym spotkaniu z Poroszenką. Nasz dziennik pisząc o antypolskich wypowiedziach Tuska cytuje jednak Poroszenkę. Dziękuję Donaldowi Tuskowi jako przewodniczącemu Rady Europejskiej, jako Polakowi za to absolutnie strategiczne postrzeganie przyjaźni ukraińsko-polskiej. To odpowiedzialne stanowisko odpowiedzialnego człowieka. Nasz dziennik stwierdza. Kancelaria Poroszenki wybrała właśnie ten cytat z jego wypowiedzi do zaprezentowania całemu światu na Twitterze, a nie na przykład słowa o zapewnieniu Tuska, że Unia Europejska nigdy nie uzna aneksji Krymu. No i to zdanie nie odpowiada jednak faktom. Tweet z tym zdaniem jest bowiem jednym z kilku dotyczących spotkania Poroszenki z Tuskiem. Pomijając fakt, że w mediach ukraińskich była relacjonowana długa wypowiedź Poroszenki podsumowująca spotkanie z Donaldem Tuskiem, to już w pierwszym tweecie Poroszenko odniósł się właśnie do konfliktu z Federacją Rosyjską. Ten pierwszy tweet brzmi: jestem zadowolony ze spotkania z europrezydentem Tuskiem, szczerym przyjacielem Ukrainy, który niezmiennie wspiera europejskie pragnienia naszego kraju i politykę sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej. Jak widać, w tym tweecie nie ma żadnego odniesienia do spraw polskich. Na temat aneksji Krymu i wydarzeń na okupowanym Krymie Poroszenko tweetował tego dnia kilka razy, wbrew temu, co twierdzi nasz dziennik. Podał też dalej jeden z tweetów Tuska na ten temat, gdzie wyraźnie Tusk mówi o tym, że Unia Europejska nigdy nie uzna bezprawnej rosyjskiej aneksji Krymu. Główny podsumowujący natomiast tweet Poroszenki po tym spotkaniu brzmi: podczas spotkania z europrezydentem opracowaliśmy wszystkie kierunki współpracy pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. Szczegółowo omówiliśmy szczyt Partnerstwa Wschodniego, a także współpracę w formacie Europejskiej Partii Ludowej. Do tweeta jest dołączony dwuminutowy film z wypowiedzią podsumowującą spotkanie Poroszenki z Tuskiem, gdzie Poroszenko dziękuje za wsparcie Ukrainy w dążeniach europejskich, wsparcie sankcji przeciwko Rosji, wsparcie przez Europejską Partię Ludową i padają również słowa cytowane przez nasz dziennik. Nasz dziennik stwierdza, ukraiński prezydent wyraźnie chwali byłego polskiego premiera, by pośrednio skrytykować obecne władze, jako rzekomo niewystarczająco odpowiedzialne i rozumiejące strategiczne znaczenie Ukrainy. Zdanie to padło w piątek w trakcie szczytu Partnerstwa Wschodniego. To cytat dziennika, naszego dziennika. Oczywiście pierwsza część jest oceną autora i nie odnosi się do faktów. Drugie zdanie jednak natomiast świadczy o niewiedzy. Spotkanie Tusk-Poroszenko odbyło się w przeddzień szczytu Partnerstwa Wschodniego, a nie, jak twierdzi autor, w tym dniu. czyli 23 listopada się odbyło. W dniu 23 listopada było posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej i dlatego Tusk spotkał się z Poroszenką. Z tego dnia pochodzą również wpisy na Twitterze. Szczyt odbył się dzień później i z tego dnia jest kilkadziesiąt innych tweetów Poroszenki poświęconych szczytowi, spotkaniom z przywódcami państw w nim uczestniczących, a nie, jak twierdzi autor tekstu, właśnie tym spotkaniom z Donaldem Tuskiem. Trudno zatem znaleźć podstawę do stwierdzenia zawartego w tytule tekstu, przypomnę jeszcze raz, skalowanie Polski przez Donalda Tuska wykorzystuje we własnych celach ukraiński przywódca Petro Poroszenko. Przynajmniej na podstawie tego artykułu trudno jest znaleźć potwierdzenie tego zdania i na podstawie tych przytoczonych faktów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że politycznie Donald Tusk i Platforma Obywatelska jest bliższa Poroszence niż Prawo i Sprawiedliwość. Z łatwością można uznać, że jego środowisko aspiruje do uczestnictwa w Europejskiej Partii Ludowej, do której przecież należy Tusk. 23 listopada to właśnie Europejska Partia Ludowa przyjmowała projekt deklaracji dotyczącej wschodniego partnerstwa i w Parlamencie Europejskim to ona jest największą frakcją, dlatego Poroszenko z nimi się spotykał. O współpracy Poroszenki ze środowiskami Platformy Obywatelskiej natomiast świadczą też byli obecni jego doradcy z Polski, tacy jak Leszek Balcerowicz, czy Mirosław Czech, czy Jerzy Miller, o czym przecież wielokrotnie mówiliśmy na antenie naszego radia. Niewątpliwie wskazuje na to na obecność na Ukrainie Sławomira Nowaka, bliskiego współpracownika Tuska, a który na Ukrainie szefuje urzędowi odpowiedzialnemu za infrastrukturę drogową. Poroszenko, jeśli spróbowalibyśmy go kwalifikować ideowo, zapewne jest liberałem i to kolejna sprawa, która łączy go z Platformą, ani z PiS-em. Niestety próby części polskich publicystów wrzucania go to raz na jako banderowskiego nacjonalistę albo przypisywanie mu antypolskości w wyniku popierania Tuska świadczy tylko o braku wiedzy, a tym samym może niepokoić, o ile takie stanowisko przenosi się na stan wiedzy nie tylko na dziennikarzy, ale też na polskie elity polityczne.
Poroszenko, prezydent Ukrainy, jest też miliarderem i oligarchą, którego interesy prowadzi firma Rothschilda, z tego co pamiętam z korespondencji Pawła Bobołowicza, ale coś w tym jest, skoro w ostatnim zdaniu czy fragmencie swojej korespondencji wskazałeś i przypomniałeś o Leszku Balcerowiczu, o Sławomirze Nowaku, o panu Jerzym Millerze, którego znamy z komisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, że tutaj istnieje bardzo silne powiązanie, polityczne powiązanie, które jest nad głowami tych, którzy rządzą Polską i którzy jakby chcą i też byli przez długi czas ambasadorami Ukrainy w Unii Europejskiej.
Co do tych powiązań nie ma wątpliwości. Wielokrotnie o nich mówiliśmy i mówimy właściwie od samego początku prezydentury Poroszenki, przytaczając fakty. Natomiast jeżeli dzieje się to na podstawie rzeczy i opowieści niesprawdzonych, to jest to oczywiście bardzo niebezpieczne. Dlatego mówiąc na przykład o biznesach Poroszenki, za każdym razem, gdy mówimy o tym na antenie, jednak wspieramy się zdaniami ekspertów albo konkretnymi raportami, a nie po prostu pomylonymi faktami, tak jak to stało się w przypadku naszego dziennika. No takie podejście powoduje, że później każdy argument można zbić i udowodnić, że dana teza nie jest prawdziwa. No, nie ma żadnej wątpliwości, że Poroszenko ma dobre kontakty z liberalną częścią polskiej polityki, zresztą nie tylko polskiej, ale rzeczywiście europejskiej. Podobnie jak nie ma żadnej wątpliwości, że rzeczywiście Ukraina w tym momencie zdecydowanie silniej stawia na takie państwa w Unii Europejskiej jak Francja i Niemcy niż na Polskę i takie wypowiedzi też moglibyśmy znaleźć w ukraińskiej polityce, ale przede wszystkim widzimy to z praktyki i kontaktów. W pewnym sensie nawet ten szczyt Partnerstwa Wschodniego, o którym jest mowa w tekście, myląc go ze spotkaniem Europejskiej Partii Ludowej, też świadczył o tym, że jednak Poroszenko szuka przede wszystkim partnerów wśród najsilniejszych i być może, a właściwie nawet na pewno na tym długofalowo tracąc, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Berlin czy Francja miała wyraźne chęci wspierania Ukrainy, w tym samym czasie realizując swoje projekty z Federacją Rosyjską. No ale oczywiście jakbyśmy patrzyli na tą politykę ukraińską w odniesieniach do Polski, no możemy też szukać pewnych problemów i pomyłek z naszej strony, być może też nie do wartościowania partnera albo nie budowania przez lata odpowiednich relacji z obecnymi elitami ukraińskimi. Bardzo istotnym i ważnym elementem w tym kontekście jest to, co się ma wydarzyć w grudniu, w pierwszych dniach grudnia. Przypomnę, że z wizytą na Ukrainę ma przybyć prezydent Andrzej Duda, chociaż ta wizyta do ostatniego momentu pozostanie wizytą pewnie taką nie do końca pewną i może możliwą do przewidzenia. Przypomnę, że relacje polsko-ukraińskie znalazły się w, no, przynajmniej w ślepym zaułku ze względu na tak zwaną kwestie polityki historycznej, na to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, a szczególnie w ostatnich dniach, gdy też doszło do zakazu wjazdu dla jednego z urzędników ukraińskich. Niewątpliwie ta wizyta może być momentem albo przełomowym, jeżeli dojdzie do niej, albo będzie bardzo ciężką wizytą. Tak czy inaczej na pewno wpłynie na to, co wydarzy się w nowym roku i w nowych relacjach polsko-ukraińskich.
A jednocześnie pamiętajmy o poparciu polityków Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznym dla Majdanu, czyli tak na dobrą sprawę pan prezydent Poroszenko powinien być tutaj wdzięczny temu wszystkiemu, co zrobili politycy PiS-u, dlatego żeby cała rewolucja ukraińska się powiodła.
Jeżeli mój tekst zdąży do redakcji i zostanie opublikowany w najnowszym numerze, to szczegółowo powracam do tej kwestii, ale przypomnę, bo jednak mam też osobiście, mam cały czas ten obraz przed oczami 1 grudnia 2013 roku w tak zwanym Marszu Miliona, kiedy rzeczywiście ulicami Kijowa przeszła niepoliczalna właściwie liczba mieszkańców Ukrainy w proteście przeciwko reżimowi Janukowycza. W pierwszym szeregu przy gigantycznej ukraińskiej fladze szedł nie kto inny, tylko Jarosław Kaczyński obok Jaceniuka, który później był premierem, obok Kliczki, który jest dzisiaj prezydentem Kijowa i obok Lecha Tjachnyboka, który wtedy i dzisiaj był liderem nacjonalistycznej Swobody. I to właśnie Jarosław Kaczyński był wśród protestujących, a nie politycy Platformy, którzy w tym czasie zachowywali się co najmniej bardzo często, przynajmniej sceptycznie, bo część jednak też była wśród protestujących, ale przypomnę o bardzo dwuznacznej roli ministra Sikorskiego. Ale także niewątpliwie PiS w tamtym czasie jednoznacznie opowiadał się przecież za suwerennością Ukrainy, za oddzieleniem Ukrainy od Rosji i być może nawet z tej perspektywy niektóre rzeczy są zaskakujące bardziej. Więcej szczegółów na pewno przedstawię w artykule w najbliższym numerze Kuriera.
I czy nie uważasz, że ze strony ukraińskiej jest coraz więcej afrontów w stosunku do polskiego rządu i w stosunku do Polski?
Myślę, że polityka to kwestia afront i prowadzenie polityki to być może należy rozdzielić takie dwie rzeczy, bo przenoszenie emocji na poziom polityczny jest niebezpieczne. Uważam, że jeśli pytasz się o moją opinię, tego niezrozumienia jest wiele po jednej i po drugiej stronie. Jest bardzo taki ciekawy raport polskich i ukraińskich ekspertów, 19 osób, które zajmują się sprawami polsko-ukraińskimi od samego początku funkcjonowania niepodległości Ukraina, a nawet i jeszcze wcześniej, bo pierwsze takie kontakty właściwie pomiędzy elitami Polski i Ukrainy miały miejsce w czasach Solidarności, później wyraźne spotkania już na poziomie świata duchowieństwa w 1987 roku i pierwsze takie dobre relacje już w roku 90, czyli jeszcze przed ukraińską niepodległością. I te osoby wskazują na te problemy i rozbieżności w polskiej i ukraińskiej polityce. Czy to są afronty? No na pewno my możemy i mamy prawo tak to odbierać, przede wszystkim w tych kwestiach związanych z polityką historyczną, ale niedawno pozwoliłem sobie na zamieszczenie takiego wpisu na Facebooku, gdzie napisałem o porażce polskiej polityki zagranicznej. Jeden z doradców ministra spraw zagranicznych, pan Przemysław Żurawski-Welgrajewski, w odpowiedzi na to zwrócił mi uwagę na całą liczbę inicjatyw realnych, konkretnych projektów, które wydarzyły się w ciągu ostatnich dwóch lat, o których my po prostu bardzo często zapominamy, bo bo z jednej strony rzeczywiście można mieć wrażenie, że te relacje polsko-ukraińskie są fatalne, ale z drugiej strony, pomimo 25 lat opowiadania o strategicznych relacjach polsko-ukraińskich, to właściwie od ostatnich 2 lat możemy mówić o faktycznych przykładach bardzo dobrych współpracy, szczególnie w obszarze obronności, ale też w kwestiach gospodarczych, naukowych, kulturalnych tych projektów jest bardzo dużo. No niestety, jak wiemy, w świecie mediów łatwiej przebijały się te kwestie, które są negatywne, które wywołują kontrowersje, a na pewno jest też olbrzymia machina i nie zawsze to my na nią mamy wpływ, która właśnie te kwestie bardzo eksponuje.
Ale przepraszam za przykład, ale co by pomyślała opinia publiczna, gdyby Tomasz Sakiewicz do Rady Gazety Polskiej Codziennie zaprosił Adama Michnika? Czy nie tak samo jest z prezydentem Poroszenko, który ma jako doradcę Leszka Balcerowicza?
No już nie ma go akurat, ale to nie dlatego, że chciał w ten sposób jakoś zmienić politykę wobec PiS-u. No bo oczywiście to jest rzecz, o której też parę razy do niej wracaliśmy. Na Ukrainie środowiska liberalne, polskie środowiska liberalne są postrzegane jako jedyne, które chcą współpracować z Ukrainą i te, które od lat wykazują się życzliwością w stosunku do Ukrainy. A Poroszenko jako liberał, i to taki specyficzny liberał, biznesmen, który zajmuje się polityką, no szuka takich autorytetów jak Leszek Balcerowicz. To przecież się wpisuje w jakąś taką wspólną koncepcję postrzegania polityki, związków polityki, prywatyzacji, zmian gospodarczych i cechującą niektórych polskich polityków i obecnych polityków na Ukrainie. No tylko trzeba zwrócić uwagę, że my też mamy problem ze zrozumieniem ukraińskiej sceny politycznej, bo co łączy liberała czy neoliberała Poroszenkę na przykład z konserwatystą, nacjonalistą Wołodymyrem Wiatrowiczem, albo na przykład z osobami z ugrupowania Samopomoc w Radzie Najwyższej. Mamy słabe rozpoznanie ukraińskiej sceny politycznej, rozumieniem tych pewnych niuansów i też walk frakcyjnych na Ukrainie rozumiemy w sposób uproszczony, no co oczywiście w takiej skali makro jest zrozumiałe. Ja rozumiem, że liberałowie funkcjonują trochę na zasadzie starego hasła socjalistycznego i łączenia się ponad granicami. Nie jestem tym zaskoczony, ale oczywiście w tej sytuacji, w której jesteśmy, na pewno to nie może sprzyjać dobrym relacjom polsko-ukraińskim.
Paweł Bobołowicz w centrum Kijowa pisze artykuł do najbliższego Kuriera Wnet. Życzę powodzenia, czekamy na ten artykuł, czekamy na wyjaśnienia i pozdrawiamy Pawła Bobołowicza.
Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również Kijowa.
Jest godzina 9:01.